zawieszenie broni, zatrzymanie działań militarnych, negocjacje, porozumienie. Taki plan dla Ukrainy szef włoskiego MSZ Luigi Di Maio przedstawił sekretarzowi generalnemu ONZ Antonio Guterresowi. Czy to rzeczywiście plan pokoju, czy może działanie na rzecz Moskwy i zdrada Ukrainy? Tymczasem amerykański Senat przyjął ustawę o przekazaniu na pomoc Ukrainie prawie 40 miliardów dolarów. Pieniądze te otrzyma Ukraina, ale także państwa ją wspierające. Czy w ten sposób rysuje się nowy układ geopolityczny? To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Michał Fałek, zapraszam. Witam Was, Michał Fałek, Telewizja Idź Pod Prąd. Dzisiaj ja jestem w roli prowadzącego, a moim gościem znany i lubiany, pastor, kontrowersyjny również.
O, to już tam dla niektórych, dla innych to całkiem normalny. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Będziemy się wymieniać,
tak jest.
Michale. Ja niekiedy Ciebie pozwolę sobie też zapytać o pewne sprawy, które będziemy omawiali, także mam nadzieję, że będzie na bogato.
Postanowiliśmy w dniu dzisiejszym porozmawiać głównie o jednak sytuacji militarnej czy sytuacji politycznej związanej z agresją tej ruskiej hordy na Ukrainę, jako że ta sytuacja w tym momencie na froncie i generalnie jest być może w punkcie krytycznym albo zbliża się do punktu krytycznego, bo jest taka próba
sił.
Jest takie przesilenie i spodziewają się też często analitycy, że w najbliższym tygodniu, dwóch, sytuacja może się w którąś stronę obrócić, ponieważ Rosjanie mają pewne takie malutkie sukcesy, ale to są sukcesy taktyczne na tym, powiedzmy, worku Sewierodoniecka, czyli tam, gdzie próbują okrążyć, już zrealizować swój cel minimum, ale rzeczywiście wczoraj jakieś tam były informacje, że powoli sukcesy mają. Natomiast Ukraińcy są w tym momencie praktycznie w przededniu uzyskania wielkich funduszy, o tym będziemy mówili dzisiaj, i wielkich środków, też środków bojowych, które pozwolą im być może przeprowadzić wkrótce z sukcesem wielką kontrofensywę. No ale teraz mamy tutaj...
Tu warto tak zaznaczyć, że jednak większość komentatorów, generałów i tak dalej, to z sytuacji militarnej, z samej sytuacji na froncie i zaplecza, także takiego, powiedzmy, moralnego, jak zmienia się nastawienie Rosjan do tej barbarzyńskiej wojny i jakie zaplecze ideowe, moralne i oczywiście materiałowe, tak jak powiedziałeś, kolejne transze pomocy amerykańskiej. Ona także dotyczy zniszczenia floty czarnomorskiej. To jest przecież taka chluba Rosji. Tam już Moskwa poszła na dno, tam jakiś ten transportowiec poszedł na dno i jeszcze mniejsze karabie też poszły tam, gdzie ich wysłali obrońcy Wyspy Węży. Także tu mają się znaleźć jeszcze pociski o większej skuteczności i dalszym zasięgu, że praktycznie cała flota rosyjska może zostać zniszczona na Morzu Czarnym, a biorąc pod uwagę to, co się dzieje na Bałtyku, że tu praktycznie Finlandia, Szwecja, zamknięcie Rosji w Kacapowie, tam zwanym Piotrogrodem czy gdzieś, praktycznie bez wyjścia na Bałtyk skutecznego, to Rosji pozostanie już tylko gdzieś tam Arktyka i może Ocean Spokojny, jeśli Japończycy i Koreańczycy, Amerykanie im tam pozwolą. Także coraz mniej ciekawa sytuacja militarna i geopolityczna Rosji, stąd większość analityków stawia na wygraną ukraińską. Tu już tam tylko są takie dyskusje, czy to za kilka tygodni będzie to przełamanie i będą gonić kacapa, goń, tam
tak
nie, szable do boju, lance w dłoń i tak dalej, nie? Teraz już troszeczkę nowocześniejsze, ale hasło to samo, czy to będzie pod koniec wakacji, czyli jak gdyby analitycy wojskowi tylko dyskutują, kiedy zwycięży Ukraina, a nie czy zwycięży. Nie?
Dokładnie.
To warto to podkreślić, bo teraz nagle Ożywia się, no właśnie, kto?
No właśnie, ożywiają się w tym
trupy.
Momencie trzeci z wielkich krajów unijnych, Unii Europejskiej czy Europy Zachodniej, przecież to jest trzeci z krajów, który jest w G7, czyli w tych siedmiu najbogatszych, największych gospodarkach świata, Włochy przedstawiają swój plan pokojowy dla Ukrainy, czy swoją propozycję planu pokojowego dla Ukrainy. Także Włochy wchodzą do gry, nie są pierwsi w tej, można powiedzieć, w tej roli, bo już wcześniej oczywiście i prezydent Macron, który tam prawie że codziennie wydzwaniał do Putina, całe godziny z nimi spędzał na
i oddawał mu kawałki Ukrainy.
Już mu chciał oddać kawałki Ukrainy, na co prezydent Zełenski, albo może doradca, bo prezydent Zełenski też się wypowiedział, natomiast pan Podolak powiedział, to niech odda Ruskim Lazurowe Wybrzeże. I wtedy zachowają twarz i będzie dobrze. Także Ukraińcy mają właściwy stosunek do tego, ale no, o czym mówimy? Mówimy o propozycji Włoch. Otóż minister spraw zagranicznych Włoch, Luigi Di Maio, zaproponował plan pokojowy, który właśnie zaproponował w momencie, gdy sytuacja jest już na korzyść Ukrainy, albo tak się wydaje, no przynajmniej długoterminowo, długofalowo, że przechyla się na korzyść Ukrainy. Oni zaproponowali swój plan pokojowy, no obejmowałby on zawieszenie broni, zatrzymanie działań zbrojnych, tak jak są, negocjacje o terytoriach spornych, no i mniej więcej tak to wygląda, tak? Co o tym myślisz?
Ja już ten ruch przewidziałem kilka dni temu. Można zobaczyć na mojego Twittera. Tam taki wysłannik piekła, czyli Watykanu, wybrał się do Kijowa, arcybiskup Gallagher. Nie wiem, czy 2 czy 3 dni temu. O, tu widzicie tego tweeta. I ja już przewidziałem ten plan pokojowy, że jeśli tam ten szczwany lis, piekielnik, przyjechał, to na pewno reprezentować interesy Putina i osłabiać morale elity politycznej i narodu ukraińskiego. To było dla mnie oczywiste. Zobaczcie, sobie w tym twecie napisałem, że to będzie przerwanie walk, rozejm i żeby coś tam oddać Putinowi, nie? Czyli jak to mówił Macron, żeby Putin mógł wyjść z twarzą i żeby go Ruscy nie zjedli, nie? No bo cara, który przegrywa, który się kompromituje na arenie międzynarodowej, no to Rosjanie, którzy są karmieni tą Wielkorosją, imperializmem rosyjskim, wyższością tej nadczłowieka rosyjskiego bez kibla, to Podolak im powiedział, najpierw kible se zbudujcie, a nie będziecie tu świat naprawać, kacapy jedne, nie? Także to bardzo jasny przekaz. Podpisujemy się oczywiście pod tym. Wiedziałem, że Gallagher to jest wysłannik Putina, który ma od środka osłabić centrum dowodzenia ukraińskiego. Nie? No i zobaczcie, 2 dni później okazuje się, że rzeczywiście ta Menda przyjechała, ten plan dla Putina korzystny, że tak powiem, znaleźć sojuszników przynajmniej, żeby było jakieś rozbicie w elicie, w otoczeniu Zełenskiego, rządu ukraińskiego. Taka była prawdziwa misja wysłannika Moskwy, czyli Watykanu. No to tyle na ten temat. Myślę, nawet zanim to się zrobiło, to już to wymyśliłem.
No a może tak zapytam się trochę przewrotnie, może jednak ci politycy są tacy bardziej dalekowzroczni, a nie krótkowzroczni, ci francusko-niemieckie, włoskie elity. Może jednak to Putin jest tym, który powinien zostać, bo ktoś po nim by przyszedł dużo gorszy i mogłoby być jeszcze gorzej dla Ukrainy.
To tak Targowica tłumaczyła Polakom, biskupi katoliccy, magnaci, tacy, którzy bronili tego tradycyjnego katolicyzmu, nie chcieli tych nowinek zachodnich konstytucji 3 maja. No to tłumaczyli Polakom, że to nie jest tam ich prywata, to nie Jurgeld, czyli łapówki, które dostali od Moskwy, to nie jakieś tam kompromaty, czy różne tam szachy, które Moskwa na nich ma, tylko oni tak kochają Boga, kochają Kościół rzymskokatolicki, który jest jedyny prawdziwy i poza nim jest tylko nihilizm i nie ma zbawienia i różne takie kucypały. No i oczywiście dla dobra skołatanej ojczyzny. My tak tego cara prosimy o pomoc. Chcemy, żeby w katolicyzmie i w carskiej Rosji była ochrona. Zobaczcie, tradycja taka narodników polskich dokładnie idzie w kierunku Targowicy. Dzisiaj, jeśli przejrzycie tych narodników z różnych partii, z Konfederacji, z PiSu, z innych, no to zobaczycie właśnie ten zwrot do Kościoła katolickiego, czyli do Watykanu i do Moskwy. To idzie zawsze ręka w rękę, nie? I kiedy powstańcy kościuszkowscy zdobyli ambasadę moskiewską w Warszawie, no to znaleźli ciekawe dokumenty. I tam była lista. Biskup taki, biskup taki, biskup taki, prymas taki, nie? Magnat taki, tyle tysięcy rubli, tyle tysięcy rubli, tyle tysięcy rubli. Jak to zobaczyli, to się trochę wkurzyli. Niektórych powiesili od razu, a innych symbolicznie za pomocą portretów, które wieszano na szubienicach w Warszawie. Nie? Także podejrzewam, że dzisiaj to już nie jest problem Polski, bo Polska nie rozgrywa tak jak wtedy, kiedy to się działo, że Polska rozgrywała, nie? No była u schyłku, ale jednak jeszcze była liczącą się tutaj potęgą też społeczną, polityczną i tak dalej, nie? Jeszcze miała jakieś szanse na naprawę, stąd właśnie Konstytucja 3 maja, stąd tam sojusz z Prusami był i różne takie tam manewry jeszcze polska inteligencja próbowała zrobić, żeby uratować przed tym strasznym losem Polskę, a tu się okazało, że mamy zdrajców. Mamy zdrajców. Teraz rozgrywa, powiedzmy już, Unia Europejska na czele właśnie z Niemcami, Francuzami i Włochami. I ja obstawiam, że sytuacja jest dokładnie taka sama. Oni mówią, że chcą uratować pokój, oni mówią, że są tam za, nie wiem, ludzkością, że kochają Ukraińców, różne takie rzeczy mówią. No, przykład Merz, nie? Przecież on to mówi. Że Scholz, czyli taka popłuczyna po Merkel, tak. Nie? To mówi, Scholz łże. Tam, on tam mówi to trochę inaczej, ale to, mówi piękne słowa do Ukraińców, a tu wstrzymuje eksport ciężkiego uzbrojenia właśnie, żeby zasilić armię ukraińską. No to to mówi czołowy opozycjonista, czyli tej CDU,
dostarczyli 7 armatów haubic, to jak na najbogatszy kraj Europy, to jest kpina po prostu.
No to jakby to Słowacja kpina. Tyle, to bym powiedział, no
Słowacja
dobrze.
Chyba więcej
no,
dała.
Może Estonia, no dobrze. Jakby Estonia 3 dała, tam nie wiem, czy ma w ogóle takie ciężkie uzbrojenie, nie, na stanie, ale to może nasi fachowcy się tu wypowiedzą, no to mówię, jakby Estonia to dała, to bym powiedział, no to tam mniej więcej na miarę, nie, każdy daje proporcjonalnie, ale Niemcy to kpina, czyli Putin ma kwity na Merkel, na Macarona, we Włoszech to nie wiem, bo tam mówię, Włosi zmieniają premierów jak skarpetki, to ja w ogóle nie staram się zapamiętać. O, Estonia ma też te, także jakby Estonia dała 7, no to byśmy powiedzieli, że...
Dała.
Dała, ale ile dała?
Na pewno dużo więcej.
Za 220 milionów. Nie wiem, ile taka kosztuje. No, to zaraz może tam
że dali
się...
dużo więcej niż Niemcy.
Tam.
No, ale Niemcy to jest biedny kraj, no nie stać.
Ale oczywiście wiemy, bo to mówię, to mówią politycy i dziennikarze niemieccy. Elita niemiecka, francuska i włoska, te trzy główne kraje tej złej Unii Europejskiej, bo tam jest część polityków, która działa dobrze, na przykład tam rozwijają więzi z Tajwanem i tak dalej. Tu na przykład pani nasza minister Fotyga się dobrze tu zachowuje, dobrze tam mówią o Rosji, nie? Także mówię, nie mówię o wszystkich politykach Unii Europejskiej, ale ten właśnie główny trzon to jest Niemcy, Francja i Italiano, nie? Makaroni to tu i tu jedzą, nie? Także Niemcy i makaroni z dwóch stron, nie? Z południa i ze wschodu, z zachodu. Także to jest ta zła część Unii. To oczywiście nie chodzi o narody, nie? Bo tam jest wielu porządnych ludzi. Chodzi o klasę polityczną, która jest skorumpowana, która ma bezbożne cele, tośmy mówili, że w polityce Unii Europejskiej kompletnie brak jakichkolwiek wartości moralnych, nie? Jest tylko pieniądz i władza, coraz większa władza instytucji europejskich, czy tej Niemiec, czy tego triumviratu Włochy, Francja, Niemiaszki. I tak jak w czasie powstania kościuszkowskiego, jak w czasie Targowicy, caryca miała kwity na każdego z tych swoich zdrajczyków, którzy popierali pod różnymi patriotycznymi sztandarami, czy to katolickimi, czy narodowymi, sojusz z Rosją. Tak samo dzisiaj ma kwity Nie tylko na tego kanclerzynę z początku tutaj, kiedy Miller był u nas, nie? To tam był ten Schroeder, nie? No to on już na sztywno, on mówi, ja biorę pieniądze od Putina i się w ogóle z tym nie kryję. Nie?
No ale chcą go sankcjami objąć.
No to no, tam mu naprawdę, wiesz, bardzo się zmartwi tymi sankcjami. Ale jeszcze tylko dokończę. Na pewno są to wątki obyczajowe też, tak. Nie? Przecież można popatrzeć na żonę Makarona i już wiadomo, że coś z tym chłopem jest nie tak. Mhm. Nie? On chodził do córki tej kobitki, nie? Tak o ile dobrze pamiętam. Co prawda, jak Trump do niego przyjechał, ty, ale ta twoja stara nawet jara, nie? Jakoś tak tam sobie dworował z niego. Ale on się wziął za matkę, nie? 9 haubic dotarło z Estonii, czyli zobaczcie, mała Estonia dała 9, a wielkie Niemcy dały 7, nie? No to to już pokazuje.
Jeszcze jadą te gepardy, ale bez tego, bez amunicji.
No to tak sobie mogą w muzeum gdzieś postawić albo na granicy, żeby ładnie wyglądały. W każdym bądź razie widać, że ten człowiek w sferze seksualnej ma jakieś zaburzenia. Zresztą poprzedni taki lovelasik francuski też nie był dużo lepszy. Tam przecież wtedy tam ten łysy...
Giscard d'Estaing?
Nie, mówię...
Jeszcze tak grubo.
Mówię o tym, co mu taką kochankę dał ten łysy Berlusconi. Co se później trawę plantację włosów na łbie robił, bo był już taki łysy dziad, a to jakiś playboy. On mówi, przecież ja ci dałem tę kochankę, no to co ty tutaj robisz jakieś tego? Także widać, że biorą ludzi o bardzo słabej moralności, których można i przekupić, i skorumpować, że tak powiem, obyczajowo, bardzo łatwo, jakieś prostytutki, jakieś tego typu rzeczy i ci ludzie lecą. Mówiliśmy o metodach chińskiej właśnie takiej roboty agenturalnej i polskich politykach i nie tylko polskich, no to dokładnie to samo. Także Putin to jest jego stara szkoła, zresztą to tam w każdym wywiadzie się prostytutki, ładne kobiety, którymi tam chłopów można głuszyć, wykorzystuje, no ale mądre chłopy, no to tam mniej więcej wiedzą, jak jest, no ale tu takich głupków niemoralnych biorą do rządzenia, ich promują, na nich mają wpływ, nimi sterują jak chcą, a teraz kto steruje tą bandą?
No właśnie, kto pociąga za te sznurki?
Poprosimy włoskiego dziennikarza, żeby nam opowiedział, kto steruje włoską polityką.
Włochy leżą na pograniczu północy i południa, wschodu i zachodu, ale zawsze były częścią zachodu. Są nawet kolebką zachodu. Dlatego ich przesunięcie w stronę Azji, szczególnie w stronę autorytarnych Chin, to koszmar. Włochy mają bardzo wrażliwy i skorumpowany system polityczny, który jest bardzo narażony na chińską strategię oczarowania. To, co mają Włochy, a czego nie ma nikt inny, to obecność Watykanu na włoskim terenie. Dzisiaj Watykan, który ma ogromne wpływy we włoskim systemie politycznym, przesuwa się w stronę Chin, chce robić interesy z Chinami i kusi Chiny, oferując im Włochy. Na szczycie włoskiego systemu politycznego są katolicy. Głową naszego państwa jest lewicowy katolik. Naszym premierem jest lewicowy katolik. Dla tych ludzi Watykan jest geopolitycznym kompasem. A ostatnio ten kompas wskazuje na Xi Jinpinga i komunistyczną partię Chin. W konsekwencji wpływy Chin we Włoszech są ogromne. Sondaże i ankiety wskazują, że większość Włochów chce neutralności. Wielu z nich w razie wojny Chin ze Stanami Zjednoczonymi stanęłoby po stronie Chin. To bardzo niepokojące i winie za to w dużym stopniu papieża.
Bardzo ciekawy głos. No, wniosek z tego taki, że Europa, nie tylko Ukraina, ale i cała Europa, no ale też podejście państw europejskich do Ukrainy, do jej sytuacji w wojnie z Rosją, to jest tak jakby pole walki o prymat na świecie pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi.
Dokładnie tak. Ta wypowiedź, przypominam, jest nagrana jeszcze przed wojną Putina. wojną napastniczą Rosji przeciwko Ukrainie i wolnemu światu. Także tu jeszcze się kontekst Rosji nie pojawia tak jasno, ale my wiemy, że Rosja i Chiny są braćmi syjamskimi, jeśli chodzi o zbrodnie, komunizm i nienawiść do Ameryki, chęć panowania nad światem. I mówiliśmy o tym, że w czasie, kiedy prezydent Duda pojechał do Watykanu, przepraszam, na olimpiadę do Pekinu, niewiele to się różni, bo do Watykanu też poleciał zaraz potem. Też bez sensu i haniebnie, no ale to już inna para kaloszy. Tam wtedy w Pekinie, tuż przed wojną, dwóch zbrodniarzy komunistycznych, Putin i Xi Jinping, obmyślało z jednej strony strategię uderzenia, skutki geopolityczne, skutki gospodarcze, jak sankcje przetrwać, nie? Putin dzięki Niemcom, Włochom i Francuzom głównie, bo to z tych krajów najwięcej dewiz szło za ropę i gaz, zgromadził tam około prawie 700 miliardów dolarów na przeczekanie sankcji. Jednocześnie Xi Jinping zapewnił mu wsparcie właśnie propagandowe, wsparcie agenturalne, no i wsparcie finansowo-gospodarcze, być może także inne, bo na przykład drony chińskiej produkcji nagle przestały działać na Ukrainie. Nie? Czyli wsparcie też bezpośrednio wojskowe związane z informatyką i elektroniką. To też zapewnił Xi Jinping, nie? Czyli komunistyczne Chiny. I teraz ten dziennikarz włoski mówi jasno, w tym konflikcie Chiny, ja bym dodał Rosja, Chiny, a Stany Zjednoczone, katolickie Włochy staną po stronie komunistów. Katolickie Włochy staną po stronie komunistów. Dlatego ja mówię, jak groźny jest Kościół rzymskokatolicki. To jest piąta kolumna komunizmu na naszych tyłach. Mówię o całym świecie Zachodu. Nie? I teraz jasno, ten dziennikarz włoski mówi, że politykę tą włoską rozgrywa papież Franciszek. Papież Franciszek i jego najbliższe otoczenie. Stąd, kiedy ten Gallagher pojechał do Kijowa, od razu wiedziałem, z czym on pojedzie. Nie mam tam, wiecie, szpiega w jego otoczeniu, chociaż mogę tam mówić, że mam, to może zaczną go tam szukać. Nie mam w otoczeniu Franciszka szpiega, ale kiedy czytam Biblię i otwieram sobie 17 rozdział Księgi Apokalipsy, możecie sobie tu, o tu mniejsze, wystarczy Nowy Testament sobie wziąć, czyli widzicie, troszeczkę lżejsze, nie? I otwórzcie sobie 17 rozdział Księgi Apokalipsy, a tam będzie właśnie o burdelu i o największej K na świecie. Największa K na świecie, ona się Rzym nazywa. Ona się Rzym nazywa. To jest objawienie, które Jezus Chrystus dał Janowi. Okay. Objawienie Jezusa Chrystusa, czyli wiecie, no jeśli któryś katolik jeszcze ma trochę szacunku do Jezusa Chrystusa, to weźcie sobie to pod uwagę, że to jest objawienie Jezusa Chrystusa, które on przekazał przez Jana nam. I przeczytajcie sobie 17 rozdział. Tam jest o największej prostytutce wszechświata, która się rozsiadła w Rzymie, na mieście, w mieście na siedmiu wzgórzach. To jest ówczesna nazwa przed dwoma i więcej tysiącami lat właśnie była stosowana ta nazwa do dzisiaj, zresztą w poezji, w literaturze, miasto na siedmiu wzgórzach, to jest właśnie Rzym. I tam jest system religijny, centralnie zarządzany, który zwodzi mieszkańców całej ziemi, wszystkich narodów i sprzedaje się za pieniądze, wpływy, władzę, jak to prostytutka, sprzedaje się możnym tego świata. Politykom, którzy dążą z kolei do likwidacji wolności na świecie i zbudowania totalitaryzmu, rządu światowego. Nie? To wszystko znajdziecie w tym jednym 17 rozdziale. Naprawdę lektura na może 3 minuty, a być może, jeśli jeszcze tego nie widziałeś, to zmieni twoje zarówno duchowe, jak i geopolityczne widzenie świata. Ja znam ten tekst. Dlatego, kiedy jedzie Gallagher do Kijowa, to wiem, że on będzie sługą zła, sługą piekła. I nie pomyliłem się, bo za 3 dni czy 2 gruchnęła wieść, jaki to Europa, jaki to Rzym ma pomysł na pokój na Ukrainie. Uratowanie Putina, danie mu tych wszystkich zdobyczy, które ma.
No bo de facto to by oznaczało.
Zobaczcie, tu już nawet nie chodzi o to, co zdobył przed 2014 rokiem, nie? W 2014 roku. Czyli nie chodzi o Krym, nie chodzi o Donbas i Ługańsk, nie? Bo części tych województw donieckiego i ługańskiego kacapy już wtedy wzięły, nie? Teraz wzięły więcej. Teraz wzięły cały pas łączący, 100-kilometrowy pas łączący właśnie Donieck z Krymem, później Rostow i z całą tam Rosją, nie? Czyli papież i włoska dyplomacja, która siedzi w kieszeni Watykanu, chcą dać Putinowi wszystko, co do tej pory dostał, a co zaczęli już odbijać Ukraińcy. Czyli jeśli by ta wojna dalej się toczyła, to kacapa pogonią i odzyskają to, co stracili od 24 lutego, tak jak pod Kijowem i Charkowem się oswobodzili i doszli do granicy tam w okolicach tych Sum, czy gdzieś tam doszli już do kacapskiej granicy, a jeszcze prawdopodobnie sił im wystarczy, żeby odbić Donieck, Ługańsk i Krym. I zatopić idi na dno floto czarnomorska. I to jest straszny scenariusz dla Merkel, bo to tamten przydupas to się nie liczy, dla Macarona i dla no-name'a, który siedzi w kieszeni papieża jako premier Włoch.
Zgadza się, ja też uważam, że nowy porządek po tej wojnie powinien obejmować nie tylko upadek Rosji oczywiście, ale również marginalizację tej zepsutej części Unii Europejskiej, która no tutaj się haniebnie nie tylko zachowywała przed, bo to przecież Niemcy wyhodowali Putina, Francuzi tam cały czas mu się tam podlizują, Włosi jak widać też do tej kampanii dołączają. Także te kraje, właśnie ta stara Unia, no to są kraje, które powinny ponieść też klęskę wizerunkową po tej wojnie. No i powinni
ich
zostać...
elita polityczna powinna zostać rozliczona, bo to tak. Są zbrodniarze. To, że dzisiaj gwałcą roczne dzieci na Ukrainie, w okolicach Charkowa, teraz mówiłeś mi przed programem, że są te straszne doniesienia, roczne dzieci i 80-letnich starców. Ta swołocz kacapska gwałci to niemowlę. Niestety zmarło
to był chłopiec.
W wyniku gwałtu tego ruskiego orka. Nie? To za to odpowiada Merkel i papież Franciszek, plus reszta tej hołoty, która rządzi niestety główną częścią Unii Europejskiej.
No to chciałbym ci teraz zadać, Pawle, pytanie o rolę obecną Polski w tej układance. No bo tak jak powiedziałeś, prezydent Duda był przed wojną, tuż przed wojną, był i w Pekinie, i w Watykanie, czyli widać, po której się wtedy opowiadał stronie. No ale teraz Polska stoi po stronie Ukrainy, ramię w ramię właśnie z Amerykanami, z Wielką Brytanią. To czyżby prezydent Duda się nawrócił?
No już tam daby Bóg, tu mój przyjaciel, pastor baptystów z Chełma, Henryk Skrzypkowski, no głosił mu Ewangelię tak face to face. Nawet odegraliśmy tę scenkę dla was, jak to było. No, Henio mówił, ja mówię to, on to, ja odgrywałem Dudę, nie? Henio mówi, ja mu to, no to ja już tam domyślając się, co powie, mówiłem Dudą, nie? No to i wtedy on tak, i to się wszystko tam w baptyzerium, czyli w takiej wielkiej chrzcielnicy, nie? Bo tam dorosłych się chrzci w chrześcijańskich kościołach. Możecie sobie zobaczyć, nie? Tam proszę naszą ekipę, podajcie link, bo nie wszyscy to widzieli. To naprawdę się działo w Chełmie Lubelskim, także dałby Bóg, żeby ten Duda się nawrócił. Jak będzie jeździł do Pekinu i Watykanu, no toż tam z tym jego nawróceniem dobrze nie będzie. No mogę pokazać wam kolejny dowód, bo tu mieliście dziennikarza włoskiego, a teraz wam pokażę no, bardzo szanowanego w polskiej części inteligencji katolickiej profesora, który bardzo często jeździ do Watykanu, spędza tam dużo czasu i kiedy razem tu dyskutowaliśmy i ja tam mówiłem, że tu przecież polscy biskupi, to TW, SBC-y wspierali komunizm, tam umowa, państwo kościół, okrągły stół, to też umowa z komunistami, żeby przeszli taką suchą nogą. Mówi, ale to panie Pawle, pan zakłada, że katolicyzm jest antykomunistyczny. No to zobaczmy, co ten profesor powiedział o ideologii Watykanu.
Mamy jakąś fascynację właśnie Chinami czy partią komunistyczną w Chinach. Będzie duża część myślicieli katolickich, hierarchów w Kościele katolickim, którzy są społecznie, filozoficznie ukąszeni przez Hegla czy zarażeni marksizmem. W związku z tym także dzisiaj, gdy chodzi o najwyższe władze Kościoła katolickiego, nasze polskie spory o lustrację nie mają żadnego znaczenia.
Zanalizowaliśmy sytuację, można powiedzieć, europejską, też rolę Polski. No ale teraz
rola Polski, to jeszcze, jeśli mogę, tak. Żeby zanim przejdziemy gdzieś dalej, na przykład do Stanów Zjednoczonych, gdzie tam dobrze się akurat na tym obszarze dzieje, to mówimy, że polska elita, ta katokomuna tak zwana rządząca, ona jest rozbita. Ona nie mówi żadnym jednym głosem. Tam jeszcze Kaczyński jakoś to za pomocą takiego ręcznego sterowania, wiecie, smyczami, cuglami, wędzidło, pała tam jakaś na kogoś, nie? No to on jeszcze tym chlewem jakoś zarządza, tą swoją katokomuną, ale tam się gryzą niemiłosiernie. Ale to jeszcze jakby się tylko tam kochanki, o tam władze, jakieś pieniądze, spółki Skarbu Państwa, no to pies ich tam polizał, nie? Ale oni w rzeczywistości walczą o geopolityczną przyszłość Polski. Część tych pisowców chce Polski z Moskwą i Chinami na złość Amerykanów, Amerykanom. Oni są Amerykańcom. Pamiętacie? Pokazywaliśmy korespondencję jednego z tych sędziów tej pisowskiej zmiany, który mówił, że tam jesteśmy przeciwko Mośkom, to on tak nazywa pieszczotliwie Żydów, i jesteśmy przeciwko Amerykańcom, a niechby i były komunistyczne Chiny, one nam nic nie zrobią. One nam nic do nas nie mają, czyli jesteśmy bezpieczni w relacji z Chinami. To jest myślenie tej katokomunistycznej części pisowców. Czy oni są tam bardziej z Dudą, czy bardziej z Ziobrą, no to tu możemy się spierać, bo i u Dudy, i u Ziobry, mówiliśmy o Kumochu, u Dudy, a u Ziobry, no to sam Ziobro za Huawei'em stawał, także... Tu do końca nie wiemy. No przecież redaktor Sakiewicz, no niby on jest z tej prozachodniej, nie? Takiej proamerykańskiej części pisowców, taki niby antykomunista, przecież walczył też z agentem TW esbeckim, który miał być prymasem Polski, Wielgusem, to wtedy się star z Rydzykiem, nie? Czyli on takiego antykomunistę, a w swojej Gazecie Polskiej reklamy Huawei'a puszczał i zapytany przez panią Chmielowską, jego też znajomą i tak dalej, mówi, no cóż ja pocznę, jak srebrna każe mi co brać srebrna? Pieniądze. Srebrna, no co to srebrna? Srebrna, no to już każdy wie, że to Kaczyński.
A, Jarosław.
Nie? Czyli Jarosław, on utrzymuje te dwa stronnictwa, takie patriotyczne, prozachodnie, proamerykańskie i to komunistyczne, tę katokomunę, która jest związana z Chinami i z Moskwą, on utrzymuje, można powiedzieć, w jednej takiej sforze, żeby oni się naparzali i on może za pomocą ręcznego sterowania w lewo albo w prawo. Co chce, no to będzie pokazywał, albo oni będą nagle szczekać, o, niech żyją Stany Zjednoczone, niech nam tam królują i ile mogą, a za chwilę będą, o, wszechstronne partnerstwo strategiczne i tak dalej, nie? Dajmy panią Chmielowską, żebyście zobaczyli, że to ja nie zmyślam. To ta ikona polskich przemian tych 80. roku, tej właśnie z tej solidarności walczącej. Różne rzeczy można o niej mówić, ale nikt nie zarzuca jej, że z tej swojej niezłomności zrezygnowała choćby na jotę. Nie jest cały czas zaangażowana, cały czas walczy o prawdę. Niekiedy się nie zgadzamy, niekiedy się kłócimy, ale bardzo ją szanuję i wiem, że to jest uczciwa kobieta. Zobaczcie, co ona sama powiedziała o Kaczyńskim i Sakiewiczu, jeśli chodzi o zdradę na rzecz komunistycznych Chin.
Jestem przerażona, że w takiej gazecie jak Gazeta Polska, którą ja uważałam za bardzo patriotyczną gazetę, pojawiły się reklamy Huawei'a i to nie jednokrotnie, tylko trzykrotnie. Zapytałam o to Sakiewicza, jak to jest możliwe, więc on powiedział, że w Gazecie Polskiej codziennie się pokazały i nie może mieć na to pełnego wpływu, bo to srebrna.
No to właśnie.
Właśnie, co nie może mieć wpływu.
Sakiewicz sypnął Kaczyńskiego, że to on rozkazuje wspierać Huawei i komunistów. nie?
Sakiewicz jest tam marionetką. Jarosława
Sakiewicz jest to wszędzie tam, wszyscy oni tam marionetki. Ale zobaczcie, że dlaczego Ziobro ma taką mocną pozycję? Dlaczego wygrał już tutaj, się wszyscy na niego tu ostrzyli, że się go da wyrzucić z rządu i że koniec. A kto go uratował? Kto uratował Ziobrę, który wprost powiedział, że nie można Huawei wykluczyć, tam chińskich firm komunistycznych, nie można wykluczyć z przetargów, jeśli chodzi o sieć 5G, nie? To powiedział osobiście Ziobro, nie? I za to powinien na mordę, pysk na mordę, na co on tam ma, wylecieć od razu z rządu, zostać infamią, a może i śledztwem ABW objęty, nie? A on jest w rządzie i to ministrem sprawiedliwości i ma coraz większe, że tak powiem, chody. Dlaczego? Bo tak chce Kaczyński. A dlaczego tak chce Kaczyński? A bo on w 90 roku pił wódę z szefem agentury rosyjskiej w Polsce. Jakiś tam, nie wiem, Iwanow, czy Kuźniecow, czy jakiś tam pies go tam i tak dalej. Znaczy Sabaka, nie? I tam dyskutowali, jak Polska ma być drugą Finlandią, czyli takim przedsionkiem. Niby wschód, niby zachód, niby wolność, a jednak Rosja, nie? To taki, teraz to się kończy w Finlandii, już oficjalny wniosek o przyjęcie do NATO, kacapy zgrzytają zębami. To właśnie Kaczyński, ten, co mówił, że tu jest katolicyzm i później to jest tylko nihilizm, a jednocześnie plan na Polskę z ruskim agentem ustalał. Zobaczcie, to się, my mówimy katokomuna i tu macie świadectwo włoskiego dziennikarza, polskiego wielkiego intelektualisty katolickiego, że Watykan równa się Moskwa dzisiaj.
No okej. Okay. Co z tym robią Ukraińcy? No jak widać oni...
Idi!
Nie tylko ruskiemu karablu mówią, co ma robić, ale mają też taki przynajmniej ambiwalentny stosunek i do Niemców, i do Francuzów, do Włochów, do Węgrów też. No tam Zełenski dziękuję oficjalnie, tam mówi, że dobrą rozmowę miał kolejny raz, że dziękuję za wsparcie, że to bardzo potrzebne i tak dalej, ale...
No jest sprytny po prostu.
Tak, tak. Widać, że oni są mądrzy. Tak. Mądrze ten temat rozgrywają, no, są w sytuacji naprawdę no, krytycznej czy bardzo trudnej. Tak. Nie mogą też wszystkich tych, którzy im nie są życzliwi, obrazić, prawda? I powiedzieć, że.
Mogą mówić się... tak całej prawdy jakiś pod prąd, bo dokładnie. To dyplomaci i tam wiecie, no, część katolików, tam coś jeszcze od katolików na zachodzie zależy, czyli jak oni by tak jasno powiedzieli jak my, no to by tam część poparcia stracili. Tak. Także rozumiemy tę tam powiedzmy dyplomację ukraińską, ale tutaj był ciekawy ruch. Zobaczcie, tu przyjeżdża ta morda Putina, obuta w jakieś tam te, wiecie, wdzianka kleru katolickiego, a Podolak to jest taki główny szef doradców, czy no bardzo ważna...
Jeden z bliskich doradców.
Bliski
tak.
doradca Zełenskiego jedzie pięknym tekstem. Zobaczcie, to jest pomiędzy wizytą tego zdrajczyka, a ogłoszeniem tego planu. Od razu... Jest jasny komunikat, nie samego Zełenskiego, żeby on tam zszedł z linii ognia, ale jego wiadomo, że to jest pogląd Zełenskiego. I mówi jasno, idi w Rzym.
Ukraińcy też oficjalnie można powiedzieć...
W Rzym, to chyba tak trzeba powiedzieć.
Oficjalnie też powiedzieli w dniu wczorajszym, że zawieszają, bo teraz tak, Ruscy mówią, że no wróćmy do negocjacji, to pokazuje, że...
To jest skoordynowane.
Tak,
to jest też, skoordynowane tak, z Moskwą, ten
oczywiście.
Plan Watykanu.
Ale też pokazuje, że Ruscy są w słabej pozycji, jeśli
masz
zależy
oczywiście.
Im, żeby wrócić do negocjacji, a Ukraińcy mówią, nie negocjujemy z wami teraz. Negocjacje są zamknięte, nie będzie negocjacji. Te zbrodnie, które popełniliście i to, co dalej robicie, wykluczają możliwość wznowienia negocjacji.
No i tak to bardzo, bardzo dobra... postawa. No tu widać, to zresztą dzisiaj jest chyba trzecia rocznica. I
możemy
tam,
złożyć życzenia i jakieś...
Tak, tak. No ja podałem na Twitterze też taką wypowiedź jednego z czołowych polityków ukraińskich, który wspomina tę trzecią rocznicę objęcia prezydentury przez pana Zełenskiego i mówi, że on wyrósł na prawdziwego męża stanu.
Tak jest.
Nowego typu. To już nie jest to dziadostwo, które widzimy w Berlinie, które widzimy w Paryżu czy w Rzymie. To nie są pieski Putina. To nie są ludzie, którzy będą się tym tak zwanym georealizmem podpierać, czyli że Rosji nie wolno się sprzeciwiać, bo ona potężna. Jaka ona potężna? Mówi Rosja, mówi Podolak, to jest czwarty świat. Tam nawet kibli nie mają. A wy się chcecie z takim barachłem liczyć i z ich groźbami? Poszło won, dziadu! No to taki przekaz mniej dyplomatyczny, to tak powiedział pan Podolak i wczorajśmy to komentowali. Super, super, super.
Dokładnie tak. No i teraz mamy ruch Stanów Zjednoczonych. Opóźniony o tydzień przez niestety jednego senatora, Rona Paula bodajże, tak?
No niestety to go chwaliliśmy często, że to taki niby wolnościowiec, ale widać, że ci wolnościowcy to niestety często gdzieś mają taki mit, że Rosja jest konserwatywna, dobra i tu zły Zachód, a Rosja to jest ostoja konserwatyzma. No niestety widać, że głupota tych polityków teraz daje o sobie bardzo mocno znać. Zresztą i myśmy to krytykowali na jednym ze zjazdów. Pamiętam, jak dyskutowałem z generałem Spoldingiem, tak, który też takie no, fałszywe tezy na temat ewentualnego przeciągnięcia Rosji do wojny z Chinami głosił. Mówię, panie generale, to jest kompletnie ahistoryczne. To jest aideowe. Wy, wolny świat, główne państwo wolnego świata, jesteście największym wrogiem totalitarystów komunistycznych, moskiewskich i chińskich. I tego nic nie zmieni. Żaden georealizm. Oni chwilowo mogą z wami robić deale. To tak jak Stalin, że tak powiem, przyjął ogromną pomoc.
Ale to tylko po to, żeby się sam
wzmocnić. I potem był największym wrogiem. A generał Patton wtedy mówił, pokonaliśmy jednego bękarta, ale drugi jest jeszcze większy i trzeba na niego iść wtedy.
Tak jest.
To mówił Patton. Ruscy go utłukli.
Niestety też i 11 innych senatorów było przeciwko zatwierdzeniu przez Senat tej ustawy o naprawdę gigantycznej pomocy dla Ukrainy, ale ustawa przeszła przytłaczającą większością, ponieważ tam ponad 80 głosów było za w Senacie amerykańskim i teraz już jest tylko podpis prezydenta, który myślę, że jest formalnością. Pewnie dzisiaj w życie wejdzie prawo, które przeznacza na pomoc dla Ukrainy 40 miliardów dolarów. No to... Jak to są wielkie pieniądze, to jest niewyobrażalna kwota. No, Polska, do tej pory Stany Zjednoczone przekazały w granicach, tam żeśmy liczyli chyba w granicach 5-6.
Tak, każdy Polak, i to z nawiązką, dał po 1000 dolarów.
Tak.
To jest mniej więcej taka, żebyście sobie to wyobrazili, skalę jednorazowej tej pomocy.
Tak. Nie? Dla budżetu Stanów Zjednoczonych to nie jest jakaś gigantyczna kwota. To jest na pewno wysiłek duży dla podatników amerykańskich, ale no, Stany Zjednoczone w ostatnim czasie rzeczywiście idą mocno do przodu gospodarczo. Też widziałem...
Dolar się umacnia w stosunku do euro cały czas. Jeden do jeden jest, się zbliża.
Też widziałem chyba przedwczoraj takie dane odnośnie dochodów na per capita, czyli można powiedzieć dochód narodowy na obywatela, jak wygląda. No to ciekawe, że w Europie dochodzi do 40 tysięcy dolarów na osobę. W samych Niemczech, czyli no, tej najbogatszej części Europy, dochodzi do 60 tysięcy, a w Stanach Zjednoczonych przekroczył 80 tysięcy. I rośnie.
I rośnie.
W Rosji jest 12 tysięcy. To pokazuje, jak na jakim też poziomie jest Rosja ze swoją gospodarką i z dochodami obywateli. Natomiast Stany Zjednoczone rzeczywiście są najbogatszym krajem i ten najbogatszy kraj nie szczędzi środków, w przeciwieństwie do innych bogatych krajów, tych europejskich, bo tutaj nie mówię o krajach, na przykład Kanada też dużo środków przeznacza, Wielka Brytania, to są kraje, które, można powiedzieć, z tej G7 jest na razie 4-3 dla dobrych, tak? Bo są Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania i Japonia po dobrej stronie mocy, no a Włochy, Francja, Niemcy tylko udają, że są po dobrej stronie, a tak naprawdę to chcieliby, żeby no Rosja już nie może wygrać, no ale żeby Ukraina też nie wygrała zdecydowanie.
Żeby Rosja nie przegrała, dokładnie, czyli żeby Putin nie upadł, żeby archiwa Łubianki i tam jeszcze może jakieś bardziej tajne archiwa na Kremlu nie wyszły na światło dzienne. Bo wtedy obrzydliwość elity pseudoeuropejskiej, czyli komunistycznej, wyjdzie na światło dzienne.
I nie tylko,
i tego się boją.
I nie tylko elity europejskiej, ale również i tej elity duchowej, o której mówiłeś wcześniej.
Skończą się kochanki, skończą się jachty, skończą się bibki, a zacznie się, no tam zachodnie więzienia, no to one tam są takie dość wygodne, ale mimo wszystko, no, że tak powiem, będzie to gorsze od jachtu Putina czy jakiegoś innego mordercy, który dzisiaj ich korumpuje.
Tak, mamy też informację, że budżet Ukrainy w 2021 roku wyniósł 37 miliardów dolarów. Nie wiem, czy to jest ścisła informacja, ale załóżmy, że tak jest.
To by oznaczało, że podwajają ich budżet.
Że ta pomoc ta pomoc nie idzie cała do Ukrainy. Powiedzmy sobie szczerze, tam do Ukrainy na pomoc też wojskową, na pomoc humanitarną, idzie tam w granicach tam po kilka miliardów dolarów. Część idzie dla krajów, które pomagają, czyli też i Polska i tak dalej. Część do Stanów Zjednoczonych na jakieś tam usprawnienie działania przeróżnych ważnych organizacji, czy powiedzmy no, aspektów tego wolnego kraju.
Bo to będzie jeszcze szkolenie, będzie transport tego wszystkiego.
Natomiast generalnie jest to pomoc dedykowana na poradzenie sobie z kacapem i na tę wojnę.
To oczywiście nie jest jeszcze odbudowa gospodarki ukraińskiej, bo te pieniądze, choć są tak ogromne, porównywalne z całym budżetem Ukrainy, mówimy, że wojna mniej więcej dochód narodowy brutto połowę zmniejszyła, czyli dużo się pogorszyła stopa życiowa ludzi, nie ma rezerw i tak dalej. Te pieniądze nie idą na gospodarkę na razie, ale idą na wojnę, czyli one jak gdyby nie wzmocnią gospodarczo Ukrainy. O tym będziemy mówić później. Tu już ciekawy ruch nawet z pisowskiego podwórka tam parę dni temu wyszedł, żeby no, specjalne, oni oczywiście muszą od ustawy zacząć, nie? Ale dobra, no katokomuna tak ma, biurokraci ci różni socjopaci, państwopaci i tacy inni, nie? Sowieci ogólnie, no to tak mają, że oni zaczynają od ustawy, nie? Ja pamiętam, że jak wojna się zaczęła, no to ludzie ruszyli bez ustawy, z wielką pomocą i przez parę tygodni ta pomoc świetnie funkcjonowała na poziomie obywatelskim, a potem przyszła ustawa, którą PiS niby dla dobra Ukraińców. I wtedy zaczęły się schody. Mhm. Nawet jedna rodzina musiała uciekać z Polski, bo im chcieli dzieci odbierać, nie? Także takie rzeczy w wyniku tej ustawy. No zobaczymy, co ta ustawa da, ale ogólnie tam jak towarzysz Sasin, no to już rozumiem, że będą lody jakieś i nie jest dobrze, ale kierunek jest dobry. Żeby budować już dziś porozumienia polityczne i likwidację barier biurokratyczno-celnych, żeby polskie przedsiębiorstwa, tam jest głównie mowa o państwach, niestety, ale także wspomniano, że ty też będziesz mógł się, czyli przedsiębiorstwa budowlane, prywatne, też będą mogły się jakoś tam ubiegać czy pomagać w odbudowie Ukrainy. Także przypominamy, że choć to są wielkie pieniądze, to one idą na uzbrojenie, czyli one nie poprawią znacząco gospodarki. No nie da się...
One mają pomóc wygrać wojnę.
Tak, mimo że tam rosyjscy chłopi, ukraińscy chłopi tam duży udział w wojnie mają i tam traktorami przewożą te pancery różne opancerzone i czołgi różne, tam co tam się znajdzie na polu.
No jeszcze okrętu nie przewozili, ale to dlatego, że nie, ale... mają amfibii traktorów.
Nie mają, ale... paru poszło tam, gdzie trzeba, ale no nie da się tego czołgu na traktor łatwo przerobić, nie? Prędzej na złom to pójdzie, nie? Także jakiś tam zapas surowcowy będą mieli na początek, jeśli chodzi o wsparcie hutnictwa ukraińskiego.
Myślę, że tutaj najważniejszą rzeczą, którą teraz Zachód mógłby zrobić, to jest odblokować port w Odessie i odblokować możliwość eksportu ukraińskiego zboża, ponieważ Ukraina w tym momencie w Odessie ma 20 milionów ton zboża.
Wow.
To jest taka ilość, to jest niewyobrażalna ilość, to jest naprawdę, wiecie, 20 milionów ton to ile trzeba ciężarówek, milion ciężarówek powiedzmy, żeby to wywieźć. To jest niemożliwe, żeby wywieźć, to powiedzmy...
To są ogromne zapasy,
ogromne. Do tego służą okręty specjalnie do tego przeznaczone. Głównie Grecy teraz mają taką flotę właśnie tych takich masowców do przewożenia zboża. Ale nie tylko, prawda, ale muszą to odblokować, żeby, bo Ukraina ma możliwość sprzedać to zboże. Zboże teraz zdrożało, to też dzięki Putinowi, także Ukraina byłaby w stanie, jeżeli by to zboże sprzedała, finansować w dużym stopniu swój budżet, swoje potrzeby, nie tylko obronne, ale też później odbudowy czy rozwoju. Może odbudowy to nie, to na pewno na to są potrzebne pieniądze rosyjskie, to nie ma dwóch zdań, ale
bieżące już podobno jakieś... się biorą niektóre państwa, żeby to, co zamroziły Rosji, dawać Ukrainie. Nasz pomysł od razu z pierwszych dni wojny.
Niektóre państwa, ale Wielka Brytania, Kanada, Stany Zjednoczone, Niemcy jakoś nie. Włochy nie i Francja też.
No już tak znowu nas nic nie dziwi. Wielki burdel Rzym i spółka.
W każdym razie Zachód musi, i tutaj jest naprawdę rola Stanów Zjednoczonych i to, co już napomknąłeś, Stany Zjednoczone podjęły, czy mówi się o tym coraz głośniej, to znaczy, że jeżeli się o tym mówi, to prawdopodobnie zrobione jest więcej, bo tak to funkcjonuje, że Stany Zjednoczone chcą wyposażyć Ukrainę w pociski przeciwokrętowe najnowszej generacji i dalekiego zasięgu. Dalekiego zasięgu. Takiego zasięgu, że w Sewastopolu już nie będzie bezpieczna flota ta czarnomorska i nigdzie nie będzie bezpieczna na Morzu Czarnym.
Jeżeli Ukraina... będzie bezpieczna.
Tam na dnie.
Dokładnie. Na dnie Morza Czarnego już nic im nikt nie zrobi.
Czyli rozumiemy, że ideą jest, żeby wszystkie okręty floty czarnomorskiej
poszły.
No, stały się okrętami podwodnymi, tak powiedzmy.
No już tak.
Okej.
Okay, bez możliwości wynurzania.
Bez możliwości wynurzania. Także tego życzymy Ukraińcom. Niestety, i to mnie zasmuciło, że Stany Zjednoczone, była też taka informacja, wstrzymują się z dostawą do Ukrainy jednostek artylerii, tak zwanych MLRS, czyli to jest Multiple Launch Rocket System, czyli to są systemy rakietowe wielokrotnego, można powiedzieć, wystrzeliwania, ale chodzi o takie powiedzmy jak grady ruskie i te ukraińskie, ale naprawdę te MLRS-y amerykańskie to są znakomite systemy o zasięgu dochodzącym do 200 kilometrów, czyli powiedzmy oni mogliby postawić gdzieś w bezpiecznym miejscu i rozwalić ruskich wokół. I w Rostowie mogliby rozwalić ruskich. Czyli wszędzie tam, gdzie się Ruscy zbierają na rosyjskiej ziemi, też by ich mogli rozwalić.
Mogliby ostrzelać te jednostki zajmujące Mariupol nawet, nie?
Spokojnie.
Bo mogliby, tam jest pas około 100 kilometrów.
Mogliby most krymski rozwalić, ten kerczeński most, także no Amerykanie jeszcze tego nie chcą zrobić.
Pytanie jest, czy chodzi o to, żeby, no, że tak powiem, nie przyspieszyć sukcesów armii ukraińskiej, czy też Amerykanie wiedzą, że to jest ich najnowocześniejsza technologia, a mimo wszystko wojna to oznacza działanie agentury. Taki sprzęt może albo wpaść w ręce, przynajmniej tymczasowo w ręce jakiegoś komanda ruskiego i mogą coś tam, że tak powiem, ukraść czy podpatrzeć, czy też oczywiście obsługa, dokumentacja, specjaliści. Być może chodzi o chronienie tajemnic wojskowych, bo przypominam, że Stany Zjednoczone bardzo mocno też się, można powiedzieć, eksploatują, nie mając dużych zapasów już broni, nie, że tam te wszystkie ręczne rzeczy, czyli pociski przeciwlotnicze i przeciwpancerne, to są zapasy na poziomie 30% zredukowane, bo poszły na gonienie kacapa w Ukrainie. I odbudowa arsenału Stanów Zjednoczonych w tej lekkiej broni obronnej no, będzie trwała kilka lat. Tak, czyli tak, Amerykanie, no, pomagając Ukrainie, jednocześnie troszeczkę siebie odkrywają. Nie? Stąd tak bym tłumaczył to, że te najnowocześniejsze dalekiego zasięgu systemy artyleryjskie na razie jeszcze nie wchodzą do walki, ale kiedy mówi się już o planie likwidacji floty czarnomorskiej, to jest oficjalne już stanowisko, to teraz kacap będzie się bał. Kacap się będzie bał. Tu jest efekt też psychologiczny tej wiadomości. Myśmy, pamiętacie, od początku mówili o to, żeby NATO zapewniło wolne niebo. Nie? Tu widać, że NATO, Stany Zjednoczone idą w tym kierunku, żeby wolne morze zabezpieczyć właśnie w tym celu też, o którym mówiłeś, żeby odblokować porty ukraińskie i nie dopuścić do kryzysu żywnościowego, bo tu już Afryka zaczyna, że tak powiem, wrzeć, już tam ludzie głodni będą rewolty jakieś robić. To może zrobić kolejny kryzys uchodźczy. No
mówi się, że może umrzeć w tym roku kilka milionów ludzi z powodu braku jedzenia. To wiecie,
z powodu Putina. Z powodu Putina. Tak, to
kilka milionów ludzi,
nie?
No to Putin już będzie wtedy w szeregu razem z Pol Potem, Mao Tse-tungiem, Stalinem i tak dalej, no bo on będzie odpowiedzialny za to.
No będzie już miał skalę milionową. Tak. Na razie ma pewnie gdzieś dziesiątki, setki tysięcy ludzi na sumieniu. A będzie miał, jeśli dalej nie uda się zrobić tego odblokowania portów, będzie miał miliony ludzi na sumieniu. O tym mówiliśmy, że to jest tego typu zbrodniarz, a nie żaden tam demokratyczny polityk, jak nam Merkel, Macron czy papież Franciszek przekonywali. Także tutaj ten plan likwidacji floty czarnomorskiej wychodzący z armii Stanów Zjednoczonych jest bardzo dobrym posunięciem. Teraz teraz każdy karabl, wychodząc w morze, będzie się czule żegnał z, że tak powiem, wszystkimi bliskimi i tak dalej. I nawet drzazgi 100 tysięcy krzyży jakiś nie pomogą, bo podobno na krążowniku Moskwa była jakaś tam święta religia kacapska, znaczy tego kościoła moskiewskiego, który, nie wiem czy wiecie, bo to tak sobie coraz tam czytam tę biografię tego człowieka, który robi za świętego Mikołaja w czapce na rozkaz Putina, to KGBista i Michajłow, czy jak on się tam nazywa, wiecie na czym on się dorobił? Dostał monopol na handel papierosami w Rosji.
No proszę.
Nie? No to już głowa cerkwi. No zobaczcie, że nasi biskupi nie są daleko w tyle, bo teraz budują kompleks jakiś za kilkaset tam milionów hoteli w Łańsku. Tam kiedyś komuchy mieli taką zamkniętą, dużą bazę. Jakiś tam hotel, zdaje się, w Olsztynie. No i w Warszawie też budują, no oczywiście, biedny kościół Franciszka. Tak sobie luksusowe hotele i jakieś tam dla kochanek, nie wiadomo dla kogo. Oni to zresztą, oni to mają takie nowoczesne bardziej upodobania. Tu był z nami niedawno misjonarz ten protestancki, który zasilił ruchy azowy księdza Blachnickiego i on poszedł do przodu wtedy w latach 70. No i tam mówił o celibacie i mówi, co to, zastanówcie się, jaki to rodzaj chłopów musiał być, że tam mniej więcej 1000 lat temu, trochę mniej, bo to wcale celibatu w Biblii nie ma. W Biblii jest nakaz, żeby pastorzy, czyli przewodniczący, czy tam prowadzący te gminy, gminy chrześcijańskie, biskupi i tak dalej, mieli żony, ale jedną. Każdy tylko jedną i żeby był wierny od ślubu do śmierci, nie? Jednego z nich, żeby dobrze wychował dzieci. To jest zalecenie Jezusa Chrystusa i jego apostołów. A Joe Łosiak pyta, co to za chłopy musiały być, które wprowadziły obowiązkowy celibat. No i teraz sobie resztę dośpiewajcie.
No właśnie.
Banda.
Może taka banda, jak teraz ruska banda przychodzi na ten. Dobra już.
No to są jakieś, to są już poza w ogóle nawiasem wyobraźni ludzkiej ci żołdacy Putina.
Tak, to prawda. Okej. Tak patrzę na zegar, chyba będziemy powoli już zmierzać do końca, chyba że jeszcze, jakiś mamy w związku z tą sytuacją.
Może mamy pytania naszych widzów zawsze.
Mamy komentarz. Kat K. Polskotwa zguba w Rzymie. Juliusz Słowacki. Już to
no tam, ta karczma Rzym się nazywa.
Właśnie jak mówiłeś, wielka kana i to...
Wielka karczma.
Ja myślałem, że to o karczmie mówisz, ale dobrze, że wyjaśniłeś, że chodzi ci o prostytutkę, no nie? Że to nie wielka karczma, tylko też...
Tam, w Biblii słowo na K nie powtarza się często, nie? No bo Biblia ma ostry język, wyrazisty, apostoł Paweł często, bodajby sobie tam całego obcięli ci, którzy tam chcą się obrzyzywać albo tego, ale słowo na K, takie no najbardziej krwiste i soczyste, pojawia się w Biblii raz. W odniesieniu do kościoła, który ma siedzibę w mieście na 7 wzgórzach. Taka zagadka, jakie to miasto. No to właśnie w 17 rozdziale dziejów, przepraszam, Księgi Apokalipsy, to jest nie tylko K, ale wielka K.
Dokładnie tak. Okej, rozmawialiśmy o...
Dlatego K nie chce, żebyś czytał Biblię. No to jak K nie chce, żebyś czytał Biblię, KK, nie? Czy WK, to ty weź ją do ręki i wreszcie przeczytaj, no.
Jeszcze też jeden komentarz, to a propos Ukrainy. Tomasz Trapczyński, witam wszystkich. Ukraina już po 2014 ma doświadczenie i nie da się tak urobić.
Tak. Tu absolutnie tak i to mówiłem, ta
to
odpowiedź...
z duchowością.
Tak, to jest ta odpowiedź ukraińska, elity ukraińskiej, pana Podolaka, to mówi samo za siebie, a duchowość właśnie nie jest rzymska. Tutaj mieliśmy różne problemy religijne na tym obszarze, szczególnie tam nawet prawosławnych udało się jezuitom podzielić na tych, którzy chcieli tam z tym prawosławiem konstantynopolskim mieć związek i na tych tak zwanych unitów, którzy przejdą pod berło, będą mieli obrządek prawosławny, ale nie biskupów prawosławnych, tylko oni będą, czy tam patriarchów prawosławnych, tylko będą służyć Rzymowi, nie? Żeby tylko władza Rzymu. Tam obrządek, wiara nie ma znaczenia, byle władza Rzymu. Także dzielili tych Ukraińców i w ogóle tu ludy wschodnie. Wojny krwawe, różne tam rzeczy z tego wynikało. A teraz ci wszyscy, i Polacy, i Ukraińcy, mówią, ty, to przecież Jezus nie założył kościoła prawosławnego, Jezus nie założył kościoła katolickiego, Jezus nawet nie założył kościoła anglikańskiego. No tak. Jezus, jaki kościół? To Joe Łosiak też mówi. No. O jakim kościele jest mowa w testamencie Jezusa Chrystusa? O Jego. Jezus mówił, mój kościół, jeden prawdziwy kościół, Jezusa Chrystusa. Nie żadnego tam dziada z Watykanu, czy nie wiadomo skąd.
Nawet czy z nie apostoła Piotra.
Nawet nie. To jest kościół Jezusa Chrystusa. I Ukraińcy masowo zwrócili się do Biblii i do Jezusa Chrystusa. I mają elitę dzisiaj biblijną, taką, no chyba najwyższy rangą, jeśli chodzi o pozycję państwową, no to jest właśnie pan Turczynow, który pastorem był baptystycznym, dzisiaj jest kaznodzieją jeszcze, mówi, że na te obowiązki pastorskie teraz nie ma możliwości się poświęcić, ale kazania jeszcze głosi, pełnił przez 9 miesięcy, zdaje się, funkcję prezydenta Ukrainy w tym najtrudniejszym 2000, oprócz tego dzisiejszego czasu, to wtedy ten 2014 rok, kiedy ruskie hordy zaczynały się wdzierać, to był najtrudniejszy czas i wtedy był pan Turczynow, nie? Dzisiaj on jest jednym z szefów obrony terytorialnej i powiedział, tak jak wygoniliśmy kacapów spod Kijowa, tak wygonimy z całej Ukrainy. To jest nowa, protestancka, biblijna elita ukraińska.
Tak, w tym kontekście nie wiem, czy nie zasadne byłoby stwierdzenie, że jednym z powodów tej wojny, tej agresji, tych ruskich właśnie hord na Ukrainę, które przecież widzimy, że zachowują się tak, jakby to było czyste zło, tak jak pure evil, no nie, że po prostu to, co robią, to jak podchodzą do, nie wiem, praw wojny, do poszanowania jeńców, do właśnie ludzi cywilnych, do rabowania i tak dalej, że to jest tak, jakby przyszło czyste zło na tę ziemię. Pytanie, czy jednym z powodów to nie jest to, że właśnie siły zła, no bo walka duchowa jednak jest na świecie, prawda? Dzieje się. Czy to nie jest tak, że właśnie w odpowiedzi na ten wzrost sił dobra w Ukrainie, na nawracanie się narodu, szatan nie postanowił, spróbuje to zniszczyć?
Całkiem możliwa ta duchowa, jak gdyby duchowe tło tej wojny. Tu też kiedyś rozmawialiśmy i ja później to mówiłem w pomyśl dziś, że na podstawie bestialstwa i takiej zluzowania wszelkich jakichś norm i oporów, jakie człowiek posiada w armii Putina, nie? To, co widzimy, czyli gwałcenie na śmierć rocznego dziecka, to tego nie da się w żadnych tam jakichś celach wojny, nawet psychologicznych, ustawić. To jest, tak jak powiedziałeś, czyste zło. Możemy sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał czas apokalipsy, tak, kiedy w ogóle wszelkie Boże normy, że tak powiem, na kilka lat zostaną cofnięte i ludzie pokażą to, co w sobie mają najgorszego.
I nie będzie już chrześcijan i kościoła.
Dokładnie mówię.
To jest istotne. Bo teraz właśnie, jeżeli by tak było, no to zobaczcie, że nie bardzo chcą pomóc Ukrainie państwa takie zlaicyzowane, ześwierczałe, europejskie, gdzie właśnie tego pierwiastka chrześcijańskiego już za bardzo nie ma albo nie jest on dominujący. Za Ukrainą ujęły się Stany Zjednoczone,
które
jakby nie było, no Joe Biden nie jest konserwatystą, ale jednak reprezentuje naród.
Jest katolikiem postępowym, dziwnie postępującym.
Ale reprezentuje naród, który jeszcze jest narodem chrześcijańskim, w swojej masie i większości.
I wszyscy generałowie, doradcy, to jest jednak bardzo wielu bogobojnych, kochających Jezusa Chrystusa ludzi. Nie?
Tak, Wielka Brytania też myślę, że jest takim krajem bardziej protestanckim niż katolickim czy niż niewierzącym.
No i Skandynawia, zobaczcie, też tradycyjnie luterańskie państwa, też zachowują się właściwie. Te, co były neutralne, przechodzą jasno na stronę Sojuszu Zachodniego, mając gdzieś Moskwę.
Dokładnie tak. Także widać, że jeżeli...
A państwa katolickie i zlaicyzowane idą w kierunku Chin i Moskwy, nie? No to zobaczcie, ten duchowy, mapę duchową można sobie narysować i zobaczyć mapę geopolityczną i będą ścisłe korelacje. A mówią, że religia nie ma wpływu na politykę. No ma decydujący, drodzy państwo. No,
bardzo ważne.
Widzowie Idź Pod Prąd doskonale to rozumieją i wiedzą.
Bardzo ma ważne. No i rzeczywiście ten czas, o którym już tutaj napomknąłeś, czy wspomniałeś, kiedy nie będzie już kościoła i kiedy szatan dostanie tak jakby pozwolenie na robienie na świecie tego, co chce, no to tak jakby teraz dać Putinowi, rób co chcesz, bez żadnych
tam. Tylko że razy 10 czy razy 100, nie wiem, to ten przelicznik trudno znaleźć. No ludzie pytają, no i dlaczego Bóg tak robi? Nie? No to jest oczywiście bardzo takie trudne pytanie, ale myślę, że Księga Hioba to troszeczkę pokazuje, nie? Tam mam nadzieję, że coś liznęliście z tej księgi, słyszeliście, że no szatan zaczął oskarżać przed całym światem Boga i Hioba, mówiąc, no Hiob ci jest posłuszny, bo ty mu błogosławisz. Zabierz mu to, a przeklnie cię i będzie mi służył. No i to jest takie wielkie, można powiedzieć, pokazanie, że człowiek może kochać Boga pomimo. Nie? I wiecie, co na Hioba spada, a on dalej jest przy Bogu, dalej nie chce, nawet jego własna żona mu mówi, przeklnij Boga i umrzyj, a on nie, cały czas, chociaż ma pytania, mówi, nie wiem dlaczego się to złodzieje w moim życiu, przecież nic nie zrobiłem przeciwko tobie. Ale na koniec, tu trochę zaspoileruję, kiedy to wszystko przeżył w wierności Bogu, mówi, zamykam usta, bo te pytania i jakieś skargi. Teraz poznałem cię tak, jak nigdy dotąd. I to wszystko w ogóle nie ma dzisiaj dla mnie znaczenia. To cierpienie, które przeszedłem. Nie? Tu pokazuje, że diabeł kłamie całą ludzkość i wszechświat. Te wszystkie inne jakieś anioły i tak dalej, że Bóg jest zły. Nie? I mówi, gdybym ja rządził światem, nie? Tutaj była sytuacja jednostkowa, teraz mówimy o apokalipsie, czyli sytuacji globalnej. Gdybym ja rządził światem, nie byłoby głodu, nie byłoby pierdów emisyjnych, tylko byłaby czyściusieńka ekologia, no i takie tam różne dyrdy małe. To Bóg mówi, zobaczcie, niech szatan przez 7 lat rządzi ziemią całą. Mhm. Zobaczcie, co będzie. Żebyście już nigdy więcej nie powiedzieli takiego kłamstwa. Że Bóg jest zły, a szatan jest dobry. Żebyście tak nie pomyśleli. To będzie ten przyszły, można powiedzieć, test czy demonstracja zła szatana. Ale od razu z zapowiedzią przyjdę i to skończę. I już więcej on nigdy żadnego zła nikomu nie wyrządzi.
Amen, można powiedzieć. A w kontekście tego, co dzisiaj widzimy w Ukrainie i tego, jak właśnie no, jak dla mnie właśnie taki przedstawiciel diabła, tak oceniam Putina, zło wcielone, co on tam robi, to zachęcamy was, żebyście poważnie, naprawdę poważnie wzięli sobie do serca. No ci z was szczególnie, którzy jeszcze nie skorzystali z tego ratunku, który jest w Jezusie Chrystusie, no to zachęcamy was, właśnie pokazując tę analogię, do tego, żebyście nie zwlekali.
Amen.
Nie zwlekali z tym ratunkiem, no bo może być niestety, w pewnym momencie będzie za późno.
No dzisiaj jeszcze Jezus stoi i kołacze. Skąd to wiem? A właśnie, wystarczy sobie otworzyć Księgę Apokalipsy i sam Jezus to powiedział w 3 rozdziale, w wersecie 20. Oto stoję u twoich drzwi i stukam, kołacze do ciebie. Do ciebie chcę wejść. Jeśli ty posłyszysz mój głos i drzwi otworzysz, wejdę do ciebie i będę z tobą wieczerzał. To już spersonifikowałem do ciebie, spersonalizowałem, ale to możesz sobie sam przeczytać. Jeszcze raz powtarzam. Apokalipsa, 3 rozdział, werset 20. Joe Osiakaśmy wspominali, no to nie sposób też tej książeczki, która wtedy doprowadziła, że być może 1 000 000 Polaków usłyszało o darmowym zbawieniu w Chrystusie, o tym, że on stoi u drzwi i kołacze. Możemy ci wysłać taką książeczkę, czy Nowy Testament Jezusa, żebyś sobie wszystko po kolei w szerszej formie przeczytał. Nasz program ma głównie charakter polityczny, choć polityka i duchowość i Biblia są ze sobą nierozerwalnie związane,
stąd skończyli.
O jednym i drugim mówimy, ale jeśli chcesz pogłębić ten temat duchowy, jak nawiązać bezpośrednią, osobistą, wieczną, bez Kościoła, bez pomocy księży, czy pośrednictwa ich, czy bez ich sakramentów, więź z Jezusem, no to napisz do nas, czy porozmawiamy z tobą, pisz kontakt @idzpodprat.pl, czy wyślemy ci te sprawy, o których mówiłem. Jeśli masz ukraińskich znajomych, to samo. po ukraińsku też jest, możemy ci dołożyć.
Będziemy już naprawdę kończyć nasz program, bo myślę, że zakończenie jest znakomite, właśnie pokazanie, jak polityka wiąże się z najważniejszą decyzją, którą człowiek może podjąć w swoim życiu.
I jak znajomość Biblii pomaga czytać politykę. Pokazałem wam, wiedząc, jaka jest natura tej KK, nie? Od razu przewidziałem, z czym przyjechał ten Gallagher do Zełenskiego. Bez szpiegów w Watykanie.
No właśnie. A propos Joe Łosiaka, to w tym momencie Joe Łosiak, znaczy może nie w tym momencie, no ale w najbliższych dniach jeszcze będzie okazja się z nim spotkać w wielu miejscach w Polsce. Mamy dla was taką rozpiskę, taką trasę spotkań z Joe Łosiakiem, na które zapraszamy. Dzisiaj będzie w Kaliszu. Jutro Śląsk, Palowice, pojutrze Śląsk, Jaworzno, Opole też. Później jeszcze raz Lublin, Kraków, Hrubieszów, Chełm, Pomorze Gdańskie i na koniec Szczecin. Do prawie połowy czerwca, do 11-12 czerwca można z Joe Łosiakiem spotkać się w naszym kraju. Zachęcam naprawdę każdego z was, wybierzcie się, spróbujcie znaleźć czas. Szczegóły na kontakt@idzpodprąd.pl, kontakt@idzpodprąd.pl. Oczywiście zapraszamy też, tak jak tutaj Pawle mówiłeś, do kontaktu z nami również i w sprawach politycznych, duchowych. Macie jakieś pytania, wątpliwości, kontaktujcie się z nami, chętnie wam odpowiemy, chętnie nawiążemy też z wami jakąś więź i kontakt. Dzisiaj jeszcze o godzinie 18 zapraszamy was na dogrywkę, w niej pastor Ireneusz Dawidowicz z Białegostoku. O czym będzie?
No, zobaczymy. Nie będę spoilerował, ale jeśli chodzi o Joe Łosiaka, to tylko dopowiem, że po tej wizycie w Polsce, zdaje się ostatnie miasto to Szczecin, potem największe polskie miasto poza granicami Polski, czyli Chicago w połowie czerwca. Także już Polonia niech myśli o tym, żeby wybrać się na spotkanie z Joe Łosiakiem w Chicago. Będziemy o tym informować.
Czyli Joe i Ania Łosiakowie nie będą próżnować. No, tacy. Grzajcie silniki, żeby się spotkać z nimi. Dziś, tak jak mówiłem, o 18 dogrywka, a teraz za chwilę po programie pomyśl dziś pastora Pawła Chojeckiego. Dzisiaj.
Czekaj. No, no dobrze, dobrze. No. A gitary, panie Michale?
O gitarach jeszcze powiem króciutko.
No, już myślałem, że chcesz nas
pożegnać. Nie zostawię bez gitar. Nie, nie, nie. Pomyśl dziś będzie, dlaczego straciliśmy pierwszą Rzeczpospolitą. O, to też będzie ciekawe. I na czasie. I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, początek strajku szkolnego we wrześniu. O, to jest ciekawe wydarzenie, też historyczne. No i teraz o wsparciu IPP TV jeszcze chwilę powiem. Zachęcamy was do wsparcia naszej telewizji. Jesteśmy telewizją, która jest niezależna od funduszy amerykańskich, niemieckich, izraelskich, polskich rządowych też.
No tak, od pewnych jesteśmy zależni. Jesteśmy zależni od waszych funduszy, czyli naszych widzów.
Dokładnie tak.
Niezależnie jakie jesteście narodowości, jakie macie być może różniące się niekiedy z nami niektóre przekonania, to te 1000 osób w sposób wsparcia finansowego przekazuje nam część ciężko wypracowanego i coraz częściej Michał jako przedsiębiorca to wie, jakie czarne chmury pisowska ekipa sprowadza na polskich przedsiębiorców, tuż nawet Niemcy chcą ceny paliwa wrócić do stanu sprzed wojny, nie?
A u nas Obajtek przygotowuje nas, że ósemka z przodu to wcale nie będzie
źle. Tam. A Morawiecki mówi, że to taki super ten Obajtek, że go tylko w kosmos nagrodę wysłać. Może to nie jest zły pomysł. Ruskie już polecieli. Niestety, jak Baca się dopytał, nie wszystkie. Ale
Możemy Elona Muska poprosić. Może pomoże.
Może da radę.
Okay.
Ale z tymi wszystkimi dobrodziejstwami tych działek, co sobie nakupował tam wszędzie, to nie wiem, czy on się zmieści do jakiejkolwiek rakiety. Ja tylko powiem, jest taki dowcip, nie, tam, no, cmentarz, nie, i tu wszyscy tam biedni, bogaci i tak dalej, a tu takie wysypisko, no właśnie nie śmieci, tylko wysypisko skarbów, które se człowiek kupił. No nic się nie da wziąć na tamtą stronę. Ajajajajaj. No i tak wyszło. Dzięki wam funkcjonuje ta telewizja i się rozwija. Tu naprawdę robimy wspaniałe projekty inwestycyjne. Kto przyjedzie na jeden z naszych najbliższych zjazdów, to będzie mógł osobiście zobaczyć. Innym będziemy to pokazywać ze zdjęć czy z filmików, z pracy, którą tu wykonujemy. Także oprócz pracy tej tutaj, część naszej ekipy jest na mieście tam, rozmawiają z Lublinianami, nasz namiot na Podzamczu, można sobie zobaczyć, można podejść, porozmawiać, wziąć ulotkę, czy Nowy Testament po polsku i ukraińsku. Część tutaj, o, tu widzicie właśnie nasze stoisko już od kilku dni pod zamkiem. Część tu prowadzi prace budowlane, bardziej powiedzmy takie, jakby to powiedzieć, no, ogrodniczo. Ogrodnicze. No takie trochę więcej niż porządkowe, ale nie budowlane, tylko ogrodnicze. Robimy, powiększamy parking, bo w momencie, kiedy jest zjazd, no to cała tu, wiecie, okolica zastawiona samochodami.
Sąsiedzi,
także
sąsiedzi
przynajmniej
już.
Nie, sąsiadów mamy bardzo w porządku, no ale wiemy, że to jest jakiś tam kłopot, no to tak. Powiększamy parking ekologicznie oczywiście i tak dalej. Także to jest teraz nasze zadanie. To, jak domyślacie się, tam trochę pochłania pieniędzy, stąd kto by chciał nas wesprzeć szczególnie, no to bardzo zapraszamy.
No i liczymy, że tych gitar będzie, jak i przez ostatnie 3 lata, ponad 1000 miesięcznie, czy przynajmniej 1000 w tym miesiącu. Możecie nas wspierać przez przelew bankowy, przez PayPal, przez DotPay, przez zakup cegiełki, przy okazji jakichś tam drobnych zakupów w sklepiku też taka możliwość jest. Zachęcamy was do tego i będziemy was informować w tych najbliższych dniach, jakie jest saldo, jaki stan gitar. Będzie Amen. Pewnie finish, jak zawsze. Na dzisiaj kończymy.
Ale nie chcemy tak dużo tych emocji. Mamy naprawdę dość. Także prosimy was o wcześniejsze wpłaty, żeby w ostatnich godzinach, tak jak miesiąc temu, wtedy z Białegostoku wracałem i tu z tobą byłem na łączach, tam co godzinę Michał podawał, jeszcze tyle brakuje, jeszcze tyle, także...
Ale o 22 ostatniego dnia...
Już było. Finisz zakończony. Spoko.
Pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję bardzo.
I Michał Fałek, też dziękuję. No i cóż... My się żegnamy.
Zobaczenia.
Z programem codziennym to tym o 13 to do poniedziałku, ale w ten piątek
inne.
Czy w weekend
i zapraszamy w niedzielę na 13 na spotkanie naszego kościoła, też na żywo.
Będą takie właśnie bardziej duchowe, mniej polityczne, ale też związane ze
sobą. Ja jeszcze kazania nie przygotowałem, może być akurat bardziej polityczne, no zobaczymy.
Super. Dzięki, do widzenia.
Dlaczego Polska straciła tak wspaniałe państwo jak pierwsza Rzeczpospolita? Odpowiedź jest prosta. Przez głupotę i skąpstwo. Głupota polegała na tym, że myśleli, że wierność katolicyzmowi i pomoc carycy, to jest targowica, uratuje Polskę. Zobaczcie dzisiaj analogię. PiSowska część elity skłania się ku komunistom wschodnim, komunistom chińskim. Druga składowa to skąpstwo. Król nawet chciał, Sejm chciał powołać godną armię 100-tysięczną, bo mniej więcej kacap szedł w 100-tysięcznej sile. Wojsko było nieprzygotowane, bo husarii to by wystarczyło na tę kupę pewnie ze 20 tysięcy, może mniej. Ale nieprzygotowanego, niewyszkolonego dobrze wojska trzeba było 100 tysięcy i więcej. Uchwalono podatki, jeden, drugi. Szlachta nie chciała dawać. Uchwalono, nie zebrano, wystawiono wojska mniej więcej 1/3 tego, co było trzeba. Oczywiście Polska przegrała. Ale skąd się wzięła ta głupota i skąpstwo na rzecz ojczyzny? A tutaj odpowiedź brzmi: jezuici! To oni z dzielnych, mądrych, szczodrych, kiedyś szlachcic sam zbroję, sam kupę wojska wystawiał. Teraz nie chciał dać podatku. Jezuici, Dziecina, Pierzyna i Łacina, to zniszczyło Kościół rzymskokatolicki, zniszczył Polskę. Czy dzisiaj pozwolimy mu na to samo, czy też sięgniemy do źródła, sięgniemy do Biblii?
20 maja 1901 roku w katolickiej szkole ludowej we Wrześni 14 dzieci, które odmówiły uczenia się na lekcji religii pieśni po niemiecku, zostało wychłostanych przez nauczyciela Johanna Schelzhena. 1 kwietnia 1901 roku zostało wydane rozporządzenie władz pruskich nakazujące nauczania religii w tak zwanym Wielkim Księstwie Poznańskim po niemiecku. Do tego czasu w zaborze pruskim religia była jedynym przedmiotem nauczanym w języku polskim. Wykonanie zarządzenia władz spotkało się z oporem w wielu szkołach. Dzieci odmawiały przyjęcia niemieckiego katechizmu, nie odpowiadały na pytania lub odpowiadały w języku polskim. We wrześniu rodzice, dowiedziawszy się, że dzieci są bite, zgromadzili się przed szkołą. Krzyczeli i grozili nauczycielom, szczególnie dyrektorowi Feliksowi Koralewskiemu, którego nazwano psem niemieckim. W listopadzie w Gnieźnie odbył się proces. Z 29 oskarżonych skazano 28 osób na kary od 2 miesięcy do 2,5 miesiąca pozbawienia wolności. Sprawa dzieci z Wrześni stała się głośna w całej Polsce i całej Europie. List otwarty w sprawie wrzesińskich dzieci napisał Henryk Sienkiewicz. Polacy z innych zaborów przyjmowali je w domach i umożliwiali chodzenie do szkoły. Rozpoczął się tak zwany strajk szkolny. W roku 1902 ze 158 dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu uchylało się od niego 120. Strajk zapoczątkowany we Wrześni rozszerzył się na inne szkoły w zaborze pruskim. W roku 1906 strajkowało w pewnym momencie 75 tysięcy dzieci z 800 szkół na 1100 istniejących. Ponieważ rząd rosyjski potępił akcję germanizacyjną polskich dzieci, środowiska patriotyczne wezwały też do strajków przeciwko rusyfikacji w zaborze rosyjskim. I do takich strajków rzeczywiście doszło. Próba wynarodowienia Polaków siłą przyniosła skutek dokładnie odwrotny od zamierzonego.